Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 28 maja. W Polsce zarejestrowano ponad 22 800 osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. 1030 osób zmarło. Na świecie jest ponad 5 700 000 zachorowań i 356 000 zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od soboty zniesiona będzie większość ograniczeń związanych z epidemią. Otwarte zostaną kina i teatry, będzie można organizować zgromadzenia do 150 osób, a przede wszystkim nie trzeba będzie nosić maseczek w przestrzeni publicznej. Rząd znosi restrykcje, mimo że liczba aktywnych przypadków koronawirusa w Polsce nieustannie rośnie. Decyzję sceptycznie ocenia wielu ekspertów.
Za wcześnie na zdejmowanie maseczek, ponieważ droga jest kropelkowa zakażenia. Mamy, jak widzimy z doświadczenia, dużo osób zakażonych bezobjawowych, więc to ryzyko nadal istnieje.
Komentowała w Faktach TVN profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Z kolei profesor Krzysztof Simon w rozmowie z RMF FM powiedział, że jest zaskoczony taką radykalnością otwarcia. Dodał, że nie poszedłby na wesele w czasie epidemii, bo nie zamierza się narażać w sposób tak bezmyślny na zachorowanie i śmierć. W rozmowie z TVN profesor Simon stwierdził:
zapanowaliśmy nad tą epidemią, się społeczeństwo zapanowało przy przestrzeganiu jednak bardzo trudnych zaleceń rządu. I bardzo dobrze to przestrzegano. Gwałtowne poluzowanie uważam za skrajnie niebezpieczne.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś prawie wszystkie stopy procentowe. Główna stopa procentowa została obniżona z 0,5% do 0,1%. To już trzecia obniżka stóp NBP, licząc od 17 marca. Wtedy stopa referencyjna wynosiła 1,5%. Decyzja Rady oznacza niższe dochody odsetkowe dla banków, a niektóre banki spółdzielcze będą miały problemy z rentownością. Na obniżce skorzystają kredytobiorcy, którzy zapłacą niższe raty. Rada Nadzorcza Lufthansa odroczyła przyjęcie pakietu pomocowego w wysokości 9 miliardów euro. Rada nie zgadza się na warunki postawione przez Brukselę. Komisja Europejska chce, żeby Lufthansa zrezygnowała z części slotów, czyli przedziałów czasowych na starty i lądowania na lotniskach we Frankfurcie i w Monachium. Rada Nadzorcza obawia się, że Lufthansa będzie wtedy trudniej konkurować z niskobudżetowymi liniami. To one mogłyby otrzymać sloty zwolnione przez niemiecką linię. Jakie skojarzenia wywołuje w nas dźwięk strzelanki bądź innej gry komputerowej? Do niedawna dla części z nas, szczególnie tej młodszej, był to sposób spędzania wolnego czasu. Coraz częściej jednak wirtualna rywalizacja staje się rodzajem sportu, a może nawet pełnoprawną dyscypliną. Tym właśnie tematem zajmujemy się w dzisiejszym podcaście Przyszłość jest dziś. O tym, jak bardzo rozwinął się e-sport w Polsce i na świecie, mówi Szymon Kubiak z jednej z największych polskich organizacji e-sportowych, czyli Devils One.
Nie osiągnęliśmy jeszcze na pewno sufitu, tendencja jest cały czas wzrostowa, każdy kolejny rok jest lepszy od poprzedniego pod względem liczby widzów, pod względem właśnie, jak mówię, profesjonalnych organizacji, pod względem budżetów, czy to w turniejach, czy to budżetów marketingowych. Nawet w tym roku niemiecka marka samochodowa ogłosiła na przykład współpracę z 5 największymi drużynami w Europie, więc to było chyba jedno z najspektakularniejszych w ogóle w perspektywie dekady jakichś współprac sportowych, więc faktycznie to widać, że jakby jest mocne zainteresowanie, chociaż dopiero na etapie przede wszystkim oswajania się niektóre marki, wiadomo, są bardziej innowacyjne od innych i to realizują, więc na pewno to będzie rosło. Na pewno to jest też tak, że fani sportu muszą dopiero, że tak powiem, urosnąć albo powstać, bo ktoś, kto nigdy nie grał w gry i jakby zupełnie tego nie interesuje, no to jakby nie zrozumie emocji, które w tym są.
Audycję Przyszłość jest dziś znajdziecie w aplikacjach podcastowych. Pozostając w temacie gier, zapraszam na krótką rozmowę o CD Projekcie. Z Leszkiem Bajem, szefem działu gospodarczego Polityki Insight, rozmawiał Ryszard Łuczyn.
Leszku, skąd bierze się tak silny wzrost notowań CD Projektu? Jak ta firma radziła sobie w ostatnim czasie i dlaczego inwestorzy aż tak w nią wierzą?
Ta firma radzi sobie doskonale od dobrych kilku lat. Ma dobre wyniki finansowe, wysoką rentowność, zarabia, nie ma kredytów, finansuje się w zasadzie swoimi własnymi środkami. No i wszyscy oczekują jej nowej gry, która ma być wypuszczona w tym roku we wrześniu, czyli Cyberpunka 2077. Oczekiwania są bardzo, bardzo wysokie, że to będzie wielki hit, który się sprzeda w wielu milionach kopii, co pozwoli tej firmie skoczyć na wyższy poziom tak naprawdę, jeśli chodzi o przychody. W zeszłym roku CD Projekt miał ponad 500 milionów przychodów, 520 kilka milionów złotych przychodów, zysk netto rzędu 175 milionów złotych. To nie jest jakaś strasznie wielka kwota, jeśli chodzi o branżę gier globalną. No i wszyscy mają nadzieję, że dzięki tej nowej grze te przychody z milionów staną się miliardami. I dlatego być może kupują akcje, licząc na to, że będzie to wielki hit. Drugim powodem jest to, że generalnie branża gier w kryzysie nie traci za bardzo. Znaczy, byliśmy w izolacji, w zamknięciach przez dłuższy czas. Dużo ludzi, żeby sobie jakoś ten czas miło spędzić, po prostu kupowało gry i grało. I spółki giełdowe różne, które produkują gry, rosły nawet wtedy, kiedy inne spółki z innych branż traciły. W związku z czym no, jest jakby nadzieja, że ten wzrost będzie trwał nadal i dlatego rośnie kurs akcji CD Projektu.
Bardzo wiele opiera się na spodziewanym sukcesie Cyberpunka, którego premiera została przełożona z kwietnia na wrzesień. No a CD Projekt stał się ostatnio najwyżej notowaną spółką na polskiej giełdzie, wyprzedzając PKO BP, PZU i Orlen. Trudno więc się nie zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem wielka bańka spekulacyjna.
No, mi się wydaje, że to jest bańka. No, jeżeli akcje CD Projektu wyceniane na giełdzie w tym momencie wyceniają spółkę na jakieś 39 miliardów złotych, a spółka ma 500 milionów przychodów, to moim zdaniem to jest bańka. Chociaż jakby w pewnym sensie jest ona uzasadniona tymi oczekiwaniami wielkimi, o których już mówiliśmy. Natomiast jakby sama, generalnie spółki z branży gier są wyżej wyceniane niż w stosunku do swojej wielkości firmy. Ale patrząc, porównując inne firmy z tej branży, także zagraniczne, ta wycena CD Projektu jest zdecydowanie wyższa niż innych firm. Chociażby takich jak Ubisoft francuski, którego wartość giełdowa jest w tym momencie mniejsza, mimo że firma ma kilkakrotnie wyższe przychody niż CD Projekt. A jeśli weźmiemy pod uwagę takie wskaźniki typu wycena giełdowa w stosunku do przychodów, to CD Projekt naprawdę ma tą wycenę na poziomie 70, natomiast spółki growe, duże spółki produkujące gry globalne mają rzędu 5 do 10 ten wskaźnik. Czyli to pokazuje skalę bańki, jaka jest na akcjach CD Projektu. Ale co ciekawe, niektóre instytucje finansowe, na przykład banki inwestycyjne, oczekują, że ten kurs będzie dalej rósł. W szczególności, jeśli się okaże, że Cyberpunk będzie gigantycznym sukcesem światowym i sprzeda się w wielu milionach kopii.
No właśnie, rozmawiamy sobie o tej międzynarodowej konkurencji CD Projektu i o bańce, która na jego akcjach powstała prawdopodobnie. To powiedzmy sobie jeszcze, jak wygląda konkurencja CD Projektu z tymi wielkimi międzynarodowymi firmami produkującymi gry. Czy CD Projekt jest gotowy, żeby z nimi konkurować realnie, czy rozmawiamy tylko o kilku grach, które rzeczywiście robią karierę na świecie?
CD Projekt ma w tym momencie trochę inny jeszcze model działalności niż ci najwięksi gracze. Jest jakby na innym poziomie, jeśli chodzi o wielkość firmy. I dopiero ta gra Cyberpunk jest pewnie w stanie wywindować go na ten wyższy poziom. CD Projekt generalnie do tej pory pracował tak, że wydaje dużą grę raz na kilka lat, czyli jest jedna gra. Wiedźmin Trójka był wydany w roku 2015, Wiedźmin Dwójka był wydany, zdaje się, kilka lat wcześniej, w 2011 roku i teraz mamy 2020 rok, będzie Cyberpunk. Inne studia na świecie mają różne zespoły deweloperskie w różnych krajach, które pracują jednocześnie nad różnymi grami. Mają jakby większą skalę działalności i wydają więcej tych tytułów w ciągu roku. Więc to jest trochę inny poziom i być może CD Projekt do takiego modelu dąży, że on już tworzy sobie nowe studia deweloperskie. Na razie to są studia w Polsce. Jedna jest w Warszawie, kolejne jest w Krakowie, trzecie jest we Wrocławiu, ale być może za kilka lat będzie tworzył studia także za granicą na przykład. Czemu nie? Tak jak to robią inni konkurenci. Mi się wydaje, że na razie CD Projekt jest na początku jakby tej drogi, mimo i tak sukcesu, który odniósł, że to nie jest jeszcze taka firma globalna, porównywalna do tych największych kilku studiów robiących gry komputerowe, ale jest na dobrej drodze, żeby to osiągnąć w ciągu kilku lat.
Donald Trump ma dziś podpisać dekret dotyczący mediów społecznościowych. W efekcie na serwisy społecznościowe może spaść odpowiedzialność za treści tworzone i publikowane przez użytkowników. Według Reutersa rozporządzenie wzywa Federalną Komisję do Spraw Komunikacji do zaproponowania zmian w ustawie, która obecnie chroni platformy internetowe przed prawną odpowiedzialnością za treści zamieszczane przez użytkowników. Rozporządzenie jest reakcją na działania Twittera, który we wtorek do dwóch wpisów amerykańskiego prezydenta dołączył hasło „Sprawdź fakty” i linki do niezależnych źródeł. Trump zapowiedział, że doprowadzi do zamknięcia lub mocnego uregulowania mediów społecznościowych, jeśli będą cenzurować konserwatywne głosy. Działania Twittera skrytykował też szef Facebooka, Mark Zuckerberg. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że prywatne firmy nie powinny mocno ingerować w treści użytkowników i nie powinny decydować, co jest prawdą w internetowych wypowiedziach. Na koniec przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie epidemia szczególnie mocno uderza w krajach, które od lat zmagają się z innymi kryzysami humanitarnymi. O sytuacji w regionie, a w szczególności o dotkniętym wojną domową i plagą szarańczy Jemenie, opowiada nam Witold Stupnicki z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Czy mógłby pan nam opowiedzieć o sytuacji epidemii koronawirusa na Bliskim Wschodzie?
Do dzisiaj w całym regionie Bliskiego Wschodu potwierdzonych zostało około 460 tysięcy przypadków COVID-19, z czego najwięcej zachorowań dotyczy dwóch krajów, czyli Iranu i Arabii Saudyjskiej. Bardzo istotne jest, żeby podkreślić, że pandemia w krajach tego regionu przebiega w bardzo różny sposób. Duży wpływ na to ma podejście władz poszczególnych krajów. To znaczy przykładowo w krajach, gdzie notuje się najwięcej przypadków, to są zwykle najbogatsze kraje regionu, które mają najlepszą służbę zdrowia i przeprowadzają w związku z tym też najwięcej testów. Z jednej strony właśnie w zamieszkałych przez niespełna 10 milionów osób w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rząd przeprowadza obecnie około 35 tysięcy testów dziennie, w związku z tym łączna liczba testów wynosi już około 2 milionów. Ponadto Emiratczycy wprowadzili bardzo nowoczesne metody egzekwowania lockdownu, a poza tym wprowadzili jeden z najostrzejszych rygorów, jeżeli chodzi o lockdown na świecie. A z drugiej strony w wielu krajach Bliskiego Wschodu, ogarniętych wieloletnimi konfliktami zbrojnymi, klęskami naturalnymi i kryzysami humanitarnymi, w tym przede wszystkim w Jemenie, ale również w Syrii, czy w Libii, czy częściowo również w Iraku, sytuacja jest zupełnie inna i pomimo tego, że zgodnie z oficjalnymi liczbami podawanymi przez rządy tych krajów liczba zachorowań na COVID-19 wydaje się niewielka, to właśnie te trwające konflikty, problemy wewnętrzne, ale również brak dostępu do wody, lekarstw czy wysokiej jakości służby zdrowia powodują, że są to jedne z najgorzej przygotowanych na walkę z pandemią krajów na świecie.
Pan, jak rozumiem, zajmuje się zawodowo Jemenem, więc jeżeli moglibyśmy przejść do tego kraju i jak ta sytuacja wygląda tam i co w ogóle możemy o niej powiedzieć przy tych niepełnych danych?
Jeszcze przed pandemią Jemen był miejscem największego obecnie kryzysu humanitarnego na świecie i krajem, w którym pomocy humanitarnej potrzebuje około 24 milionów ludzi, czyli 80% populacji tego kraju, ponieważ przez ponad 5 lat bardzo skomplikowanej wojny domowej społeczeństwo tego kraju zostało postawione absolutnie na krawędzi przetrwania. Potrzeby są ogromne i to jeszcze właśnie w czasie przed pandemią dotyczyły wszystkiego, ale przede wszystkim kwestii dostępu do żywności, do służby zdrowia w ogóle, dostatnej do picia wody. Ponieważ w Jemenie właśnie jeszcze przed pandemią szacowało się, że około 18 milionów ludzi nie miało dostępu do wody zdatnej do picia. Pamiętajmy o tym też, że Jemen jeszcze przed wojną był najbiedniejszym krajem arabskim. Obecnie ten kraj jest sklasyfikowany na przedostatnim miejscu na świecie w tak zwanym Global Hunger Index. To jest taki wskaźnik mierzący poziom bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. I obecnie zarówno w wyniku postępującej eskalacji konfliktu, ale również nawiedzającej ten kraj plag szarańczy, która w tym roku właśnie obficie nawiedza Jemen, niszczy uprawy. Przewiduje się, że sytuacja żywnościowa w Jemenie pod koniec roku będzie jeszcze gorsza. No i niestety zgodnie z szacunkami angielskiej organizacji pozarządowej Save the Children, głód w Jemenie pochłonął w ciągu tej wojny już 85 tysięcy jemeńskich dzieci. A dalej mówimy o sytuacji, która jest przed pandemią, bo jeszcze do tego dochodzi upadek służby zdrowia, to znaczy lekarze i pielęgniarki w znacznej mierze w Jemenie nie otrzymują pensji. Przed pandemią w Jemenie funkcjonowało jedynie około połowy ośrodków zdrowia. No i brakowało wszystkiego, od leków przez sprzęt medyczny aż do wykwalifikowanej kadry medycznej. Dodatkowo Jemen w ciągu ostatnich paru lat był miejscem kilku epidemii lokalnych, to znaczy malarii, tyfusu i cholery. Więc w związku z tym można powiedzieć, że pandemia w Jemenie to jest taki swoisty kryzys w kryzysie, ponieważ niewyobrażalny ogrom problemów, który dotykał ten kraj już przed pandemią, został jeszcze teraz spotęgowany. Na dzień dzisiejszy w Jemenie oficjalnie zarejestrowano około 260 przypadków koronawirusa, przy czym no, jest to liczba podawana przez oficjalne władze przy wykonaniu do tej pory całkowitej liczby testów w liczbie 1200. I to oczywiście oznacza, że wirus niewykryty rozprzestrzenia się od dawna. Potwierdzają to również doniesienia, które docierają do nas, które mówią nawet o kilkuset zgonach dziennie, którym towarzyszą objawy chorony wywołanej przez koronawirusa w samym tylko mieście portowym Aden, w którym działamy i pracujemy. No i w związku z tym należy powiedzieć, że Jemen nie jest przygotowany na walkę z koronawirusem, ponieważ szpitale są niewydolne, a w tym momencie dodatkowo są zamykane. Dostajemy informację, że ogromna ilość szpitali w Jemenie jest obecnie zamykana ze względu na brak środków ochronnych, maseczek czy rękawiczek dla personelu medycznego. No i Jemen, też trzeba powiedzieć, nie jest mentalnie przygotowany na kolejną plagę, która nawiedza ten kraj, ponieważ wiele osób o koronawirusie słyszało, ale niewiele osób w Jemenie wie, jak się przed nim skutecznie chronić. No i biorąc pod uwagę właśnie brak dostępu do czystej, bezpiecznej wody do picia, ale także upadek służby zdrowia i to niedożywienie społeczeństwa oraz brak takiego lockdownu w naszym rozumieniu i dystansowania się społecznego, Jemen zmierza niestety obecnie ku katastrofie i modele Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju tej choroby w Jemenie to zarażenie pomiędzy 55 a 86% społeczeństwa. No i dlatego tak ważna jest odpowiedź społeczności międzynarodowej i wsparcie Jemenu w tym trudnym czasie.
Jak to wsparcie na razie wygląda?
My jako Polska Akcja Humanitarna w Jemenie działamy od połowy roku 2019. Dostarczamy pomoc Jemeńczykom przy współpracy z Caritas Polska. I w zeszłym roku pomogliśmy 60 tysiącom Jemeńczyków, dostarczając im wodę, właśnie wyposażając i wspierając służbę zdrowia, a także odbudowując zniszczone przez wojnę systemy kanalizacyjne. No i obecnie pomimo trudnych warunków nasz zespół pracuje jeszcze ciężej i razem z Caritas Polska właśnie zapewniamy środki ochronne, czyli właśnie maseczki, rękawiczki, a także środki higieniczne personelowi medycznemu w Jemenie, dostarczamy leki, zatrudniamy personel medyczny, to znaczy opłacamy wynagrodzenia personelu medycznego i dostarczamy wodę do ośrodka zdrowia, a także szkolimy ten personel medyczny z zasad postępowania w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Leszek Baj, Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn, Karol Tokarczyk i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.